lat temu, dwóch, dwa lata, dwa temu.
Dwa. Tu.
Nie umiem mówić.
Spokojnie, myślę, że gdyby ktoś miałby się na nas obrażać za złe czytanie nazwisk, to... Już żeśmy obrazili połowę branży.
Ty będziesz musiał czytać newsa o Blizzardzie.
O nie, nie robię tego. Nie.
I uwaga, nie będę tutaj krytykował. Nie ma tutaj afer.
Co się dzieje?
Albo nie mają dostępu do internetu, bo tak daleko... Nie, bo to gracze. Nieważne.
Gracze.
Ludzi, nie ludzi. Nieważne.
Gracze, nie ludzie.
Tak, dokładnie. Następnym razem, jak będzie spożywczaku, spróbuj kobiecie pokazać swoją twarz. Bądźcie pewni siebie, nie bójcie się kłamstw. Może znajdziecie dziewczynę.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie na 36. odcinku Jeszcze Jeden Quest. Z tej strony Cloud, a ze mną, jak zwykle...
Raukiuk, to ja.
No, witamy wszystkich bardzo serdecznie i zaczynamy powoli.
Tak, zaczynamy. Jak zawsze będziemy omawiać newsy. Jeśli ktoś nowy, to tak, omawiamy newsy. Wcześniej będzie, jak zawsze u nas, rozgrzewka, trochę pogadamy, co tam u nas ostatnio. Potem perełki, czyli niszowe produkcje, gdzie ja pokazuję Cloudowi, jakie to fajne tytuły znalazłem. On to ogląda, a ja opowiadam, co mnie zainteresowało w tych tytułach. Zazwyczaj to są niszowe produkcje. Potem mamy szybki strzał, krótkie, szybkie newsy, a potem główny segment. Newsy oraz segment technologiczny, ale dzisiaj chyba nic nie widziałem, żeby było nic.
No dzisiaj nie ten, dzisiaj niczego ciekawego właściwie nie znalazłem. A poza tym ten, a poza tym trochę te dwa ostatnie tygodnie miałem zalatane, nie będę ukrywać.
To powiedz, jak zalatany był ten tydzień.
Znaczy jak bardzo zalatany, no głównie ten, głównie studia.
Coś nowego.
No, tak. Wspaniała rzecz, nie? Znaczy, nie, po prostu ostatnio mało co jestem w domu. Zaczynam coraz częściej sypiać albo u dziewczyny, albo jeszcze u znajomego, tak jakby ten, więc w sumie jestem tylko połowy tygodnia w domu.
Ajajaj.
Ale to tam, nie wiem, jakoś się żyje, mi tam nawet taki tryb nie ten, jakoś za bardzo nie przeszkadza. Ale jak jestem sobie w domu, to przynajmniej jestem w stanie znaleźć sobie chwilkę na giereczki. Ostatnio zacząłem sobie w Bridge Constructor grać od... to był właśnie Bridge Constructor Portal, dokładnie, żeby zaznaczyć, że to jest spin-off serii.
Już gadaliśmy przed chwilą o tych spin-offach.
No właśnie, żeśmy ten... A ty? Coś ciekawego? Ogrywasz?
Raczej ogrywam ciekawe rzeczy, ale z innych rzeczy to wybaczcie, jeśli będę kasłał. Będziemy ja albo Michał, ktoś montujący będzie to wycinał. Miejmy nadzieję, że wszystkie kosznięcia, ale nie tak dawno miałem, chyba mówiłem, miałem COVID. Byłem tuż po COVIDzie na ostatnim odcinku. Miałem tak pół tygodnia, a potem spokoju, a potem nagle wrócił do mnie taki kaszel po-covidowy i cały czas nie wiem, czy... No, ja jeszcze mam astmę, więc czasem łapie mnie taki kaszel, że mogę mieć lekkie problemy, ale ogrywałem kilka fajnych tytułów ostatnio. Na PC-cie ogrywam sobie Hitmana z 2016 roku. I muszę powiedzieć, bardzo fajna to jest produkcja. Bardzo otwarta ilość dróg, żeby umordować w stroju kelnerki tego złola jest bardzo fajne. Jest wiele tych dróg. No, mocno po prostu sandboxować tego tytułu jest bardzo fajne. Została mi ostatnia misja. I potem zobaczę. Wiem, że w Game Passie jest chyba Hitman 3, Tu nie wiem, czy nawet nie oferuje w swoim zestawie wszystkich innych części.
O!
Albo przynajmniej jako dodatki powinny być. Jako dodatki, więc może w Game Passie tego nie być. Ale na Epiku kiedyś Hitman był, więc ogrywałem teraz. Tak czy siak, sama trójka jest w Game Passie, tak słyszałem.
Wiesz co, nie jestem pewien, jak to jest z dodatkami. Porównaj wersję, przejdź do gry. W Game Passie nie masz Hitmana trzeciego, tylko masz Hitman Trilogy. Czyli na pewno masz wszystkie trzy części.
Okej. Okay. Chyba, że to jest jakaś starsza trilogia, bo tych części było sporo.
No nie, to wygląda na ten, to wygląda na te najnowsze.
Okej, okay, dobra, no to wszystkie trzy części, no to całkiem ładnie, tak? Zwłaszcza, że one są fabularnie zamkniętą historią, więc to jest fajne.
O, tak? Jeszcze, jest wybierz wersję. Wybierz wersję, jest Hitman Trilogy, Hitman trzeci Standard, Deluxe oraz Free Starter Pack. Ale Free Starter Pack. No nie, czyli masz ten, czyli masz, na pewno ma w Game Passie, tak? Nie w Game Passie. Okej, okay, dobra, to nie jestem pewien, to nie, na pewno ta trylogia. To dobra. Na pewno ta trylogia jest w Game Passie.
Dobra, czyli jak jest trylogia, to dobrze, tak? Znaczy ja
raz,
zobaczę.
Dwa, trzy, sześć sezonów. A i dwa dodatki.
Ja kurde nie wiem, jak tam z tymi sezonami. Ja głównie główną kampanię robię. Nie dotykałem się.
No dobra, to reasumując, bo w końcu znalazłem. Na pewno masz tak, na pewno masz w Game Passie trylogię Hitmana, dołączone do gry Hitman 3, dwa dodatki, Hitman 2 Standard, Hitman 1 Complete First oraz masz 6 sezonów.
Okej.
Okay. Trójki, więc to nawet jeżeli to nie jest wszystko, to jest całkiem bogata paczka.
Więc w Game Passie jakby ktoś chciał, to polecam. Sam pewnie za jakiś czas, jak będę chciał dalej tego Hitmana ogarnąć, to sprawdziłbym sobie w Game Passie właśnie. Bo tego Hitmana mam z Epika po prostu dane. Tak. A inna gra, żeby nie było za wszystko za darmo, kupiłem. I to za prawie pełną cenę. Oli Oli World. Wiesz co to za produkcja?
Oli Oli World?
No.
To było to takie skejtowanie, nie? To tak. Było takie... To zawsze jakoś tam stało obok tego. Obok Tonego Hawka.
Tak, powiedzmy. Raczej myślę, że tak, tylko że to jest 2,5D. Wszystko. Kupiłem sobie na Switcha. I o Jezu, jaka to jest dobra gra. Okay. Ja ją znałem jeszcze przed premierą. Mocno obserwowałem, bo zobaczyłem kiedyś na bodajże... Boże, nie pamiętam, jak się nazywają te pokazy Switcha z indyczymi tymi grami. No nieważne.
No mniejsze.
Tak czy siak, wtedy zobaczyłem i pomyślałem, ale fajny styl, muszę sprawdzić, co to za gra. Ja nie lubię w ogóle skaterskich klimatów, ale nie wiem, w tym się zakochałem. Jeśli nie wiecie, co to jest za styl, Oli Oli World, nie widzieliście gry na oczy, to jest troszeczkę takie Adventure Time. Tam jeździsz sobie po mapie i widzisz chodzące drzewa, kaktusy, kiwające się do muzyki, sarenki, powalone po prostu rzeczy. Na pszczołach jeżdżące żaby. Nie wiem, przecudowny po prostu to jest styl. Muzyka idealnie może zwajbować do tego. I to jest chillowa gierka. Pod warunkiem, że się nie męczysz i nie umierasz, robiąc wyzwań.
Takie bardzo, bardzo surrealistyczne.
Tak. Myślę, że to musieli brać, tworząc tą grę, tak? I co? Taka jest właśnie, że na chwilę biorę Switcha i znikam na kilka godzin, naprawdę. Człowiek po prostu wciąga się, chilluje, totalnie odpoczywa, bo tą grę może przejść każdy, myślę. Bo przejść zwykłe poziomy nie jest trudno. A i tak będziesz się dobrze bawił, robiąc proste triki, nie kombinując nic za bardzo. I będziesz się dobrze bawił, bo gameplay jest po prostu cudowny. Przewspaniały. Tak? Tylko, że tam jest jeszcze inna rzecz. Możesz zdobywać punktacje i porównywać się do innych. Są także mapy, które się pojawiają i codziennie nowa się pojawia mapa i możesz kolejne punkty zdobywać. Być tam w jakichś tam ligach. Każda mapa ma też 3 wyzwania, które możesz zdobyć i 3 także poziomy punktacji, które możesz zdobyć. I to są wyzwania tak trudne, naprawdę, z niektórymi po prostu się męczyłem, że godzinę jeden poziom potrafiłem robić i po prostu cisnąć sobie to jedno wyzwanie, które po prostu wkurzało, udało się, tak?
Okay, czyli nawet skończywszy główną kampanię, cały czas jest co robić.
Tak, jest co robić. Ja jestem gdzieś tak w połowie, ogólnie powiedzmy, gry. Zrobiłem 2 z 5 wysp. Prawie zrobiłem. Ale to dlatego, że robię wszystkie wyzwania. Na razie na pierwszej wyspie został mi 1 i drugą jeszcze tam kończę, więc ten. Chyba 2 wyzwania mam i kilka jeszcze innych dodatkowych, bonusowych, sidequestowych poziomów. Tak czy siak, gra jest cudowna. Naprawdę, gameplay jest cudny i nie trzeba mieć Switcha. To jest wyszło także na konsolę i na Steama.
A z crossplayem? Znaczy z cross-save'em. Jezu, jak to się nazywało.
A nie mam pojęcia, czy jest cross-save.
Właśnie. Jak kupujesz sobie wersję na Switcha, to pewnie ciśniesz na Switchy cały czas.
No tak, jakby nie czuję w ogóle potrzeby. I tak mi tak bolą plecy od całego dnia, że naprawdę to, że mogę położyć się na chwilę na łóżku, to jest naprawdę dobre. Żeby nie przedłużać, powiem jeszcze, że przeczytałem kilka kolejnych komiksów Batmana. Jak to ja i co? Polecam. W tym miesiącu wychodzi od Egmontu Batman Ego i inne opowieści. I ostatnio udało mi się przeczytać sam Ego. I powiem, to jest przecudowny komiks. Naprawdę świetny i jeśli kogoś interesuje, to może tam wejść. Ogólnie to jest komiks, w którym Batman gada z Bruce'em Wayne'em. Cały komiks. Jest tylko o tym.
Okej.
Więc polecam.
To się nazywa rozdwojenie jaźni, ale dobrze.
Dokładnie. Chyba możemy przejść do perełek.
Myślę, że tak.
Kolejnego segmentu, którego trochę dużo miałem ogólnie znalezionych tytułów tutaj. Ale niektóre wyrzuciłem, bo uznałem, że nie mają aż tak poziomu perełek naszych zazwyczaj, więc niektóre na końcu wymienię.
Ja widzę właśnie tutaj pierwsze, to mam nadzieję, że to faktycznie jest perełka. Już się nie mogę doczekać z kolejna
perełka. Znaczy, aż tak bardzo... Nie wiem, właśnie mnie bardzo ciekawiło to pierwsze. Możesz już wchodzić, ja powiem, co to jest to pierwsze. I tak. Gra, która nie jest typową dla naszych perełek grą, ponieważ nie jest indykiem. Jednak lubię pokazy, w których deweloperzy długo, szeroko przedstawiają od środka rozwój gry. A Dead Space Remake miał właśnie 2 takie pokazy, które były bardzo spoko. Na ostatnim pokazie pokazali krótki fragment gameplayu, głównie gadali o muzyce, jak ją odnawiają. Fanem horrorów nigdy nie byłem i nie będę. Zapewne też się nie szkuszę, żeby kupić. Jednak wygląda to dobrze. Naprawdę fajny ma to klimat i chciałem po prostu o tym wspomnieć, tak?
To brzmi dobrze. Ja właśnie oglądam i to brzmi dobrze.
No.
Jak sam właśnie powiedziałeś, tutaj ten konkretny jest... To jest pokaz, który się skupia głównie nie na wizualiach, a na silniku audio i... Oho.
No, ja ci powiem. Sam 40 minut, albo chwila. Nie, 50 minut cały live trwał i gadali tylko o tej muzyce, tak? Więc było co słuchać, o tak.
Robi wrażenie, robi wrażenie.
Ogłoszono wraz z pokazem także, że gra jest przeniesiona. Miała być pod koniec roku 2022, obecnego. Cały czas nie mogę się przedstawić, za mnie 21 dalej jest, ale nieważne. Wyjdzie jednak na początku 2023 roku. Na szczęście no, jednak według plotek od świętego Jeffa Graba przesunięcie jest spowodowane po prostu chęcią przygotowania jak najlepszego tytułu, a nie problemami. Więc tyle dobrego.
No. Okej, okay, to jak zobaczymy.
Słyszę, że ci się podobało.
Tak, tak? Nie, trailer naprawdę bardzo, bardzo obiecujący. W sensie, no to brzmi, znaczy to brzmi i wygląda dokładnie jak ten. Dokładnie jak ten Dead Space, którego to wygląda jak Dead Space, którego chciałbym zagrać. Bo faktycznie słyszałem bardzo wiele dobrego o oryginalnej wersji i zawsze mnie jakoś tak trochę to odtrącało, że mimo wszystko to jest dosyć leciwa produkcja, tam trochę trochę grafika.
Graficznie wydaje mi się, że aż tak ze z tym nie było.
Graficznie może nie, ale na pewno ten. Na pewno już trochę ten, już trochę było widać na ślad czasu, a mechaniki to już na pewno tam się zestarzały i to.
Mechaniki i sterowanie to najbardziej.
Dlatego ja jak najbardziej jestem zainteresowany.
No dobra. Podejrzewam, że kolejną grą też będziesz zainteresowany, bo kiedyś ją już pokazywałem. Ostatnio jednak odbył się Fildemic Fest, na którym owy wydawca przedstawił 3 nowe tworzące się gry. I przedstawię 2 i krótko powiem trzecią. Pierwszym tytułem jest Cosmic, który ma nowy zwiastun. Gameplay.
Oh.
Mamy więc więcej owego gameplayu, a także twórcy na live opowiadali dość nawet obszernie o grze. Gada przypomnienia jest inspirowana Hollow Knightem i Ori, jest typową metroidvanią, a do tego w stylistyce mocno komiksowo-neonowym. Nowej. Gra ukaże się w tym roku, nadal nie wiadomo, ale zalecam, żeby klikać listę życzeń i takie rzeczy, bo to się zawsze przyda. I na pewno też na live mówili, że na Steamie głównie będą informować o rozwoju gry. Tam będą najszybciej informacje. Widzę twoją minę, która się wykrzywia.
Martwi mnie trochę muzyka, którą użyli tego traileru.
Tam była taka mocno klasyczna, co nie?
Znaczy klasyczna, to właśnie jakoś tak nie jestem do końca pewien, czy ten, nie jestem do końca... Kojarzy mi się to trochę z takim... Zazwyczaj takie porządnie przygotowane produkcje nie używają w trailerach powiedzmy open source'owych utworów.
To znaczy, mi się wydaje, że tutaj mocno wykrystali, bo po prostu pasował do tego stylu, wiesz, opowiadania.
Okej, no być może, aczkolwiek faktycznie jakoś tak... Nie, gierka jak najbardziej graficznie cały czas wygląda pięknie, ale jakoś tak coraz bardziej mam obawy co do tego, jak ona może się ostatecznie prezentować jako produkt.
Jak teraz znalazłem inny zwiastun, rzucę ci na Discorda.
No, ewentualnie
tylko, że ten zwiastun jest z 10 listopada. Ma całe 193 wyświetlenia.
No to jest maleństwo. Nie ma co ukrywać.
No, ogólnie te gry mocno indycze są. To tam jest mocna elektronika.
Okej, okay, dobra. No, i to jest to, co mi się najbardziej w tej grze spodobało. To w końcu powracamy do tego.
Tak. Więc myślę, że tam po prostu wiesz, bo tam jest rektor taki opowiada taką bajkę i po prostu to pasowało, tak? Myślę, że po prostu tak zdecydowali.
Okej, okay, dobra. Zobaczymy. No po prostu ten jeden konkretny primer jakoś mi tak nie przypasował.
Dalej jestem ciekaw, na ile będzie fajnie rozwiązana ta mechanika dwóch postaci, bo tam jest postać, która żyje oraz jej cień, tak? Który jest wielki i w ogóle, tak? Bo mocno tam w gameplayach na live pokazywali, że Jezu, na Audacity usłyszałem, jak sobie strzeliłem palcami, ale to było dziwne. Usłyszałem tak podwójnie. Nieważne. Wydawało mi się, że w gameplayu ten cień był głównie wykorzystywany po prostu do walki, a jak musisz uciec, to używasz tej małej postaci i to by było trochę... Wydaje mi się, po prostu masz tryb walki i tryb biegania i tyle.
Zobaczymy, bo faktycznie akurat od strony gameplayowej tutaj te dwie postacie nie są jeszcze ten... Jest to dość enigmatyczne.
Tak. Ale kolejna gra od Phil Deming, a dokładnie od studia Pixel Crow, znanego chociażby z ciekawego indyka BitCop. Studio przedstawiło tytuł inspirowany wydarzeniami prawdziwymi. W Terror Endless Night zostaniemy kapitanem XIX-wiecznego statku, który wraz z drugim statkiem wylądował na Arktyce. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że to jest Arktyka.
Wiesz co, widać lód.
Okej. Jest to wzięta historia statków Terror oraz Erebus. Na podstawie tych wydarzeń powstała m.in., może ktoś miał okazję czytać, książka Terror albo serial od Amazonu, też Terror. Ja serial oglądałem w połowie i mogę polecić tą połowę, tak? Nie dokończyłem, bo nie miałem czasu, nie mam ostatnio głowy do oglądania seriali. Gra będzie strategicznym survivalem, gdzie będziemy widać gameplay W gameplayu raczej będziemy podejmować po prostu decyzje, tak jak to kapitan zazwyczaj robi, zamiast prowadzić po prostu jakieś postacie, tak? Wszystko zaś widzimy w klimatycznych planszach, rysowanych, może troszeczkę będą animowane, oraz izometrycznego rzutu na nasz statek. Gra ukaże się w pierwszym kwartale 2023 roku.
Ten izometryczny rzut na statek to właściwie to niewiele daje, bo to jest bardziej taka tapeta całego interfejsu. Na samym statku nie za wiele się dzieje i mamy tylko głównie rozsiane ikonki. Więc będzie to takie typowe przeklikiwanie, wydawanie komend, zarządzanie zasobami.
Tak, mi się bardzo, bardzo to kojarzyło z Frostpunkiem, który też jest polski mimo wszystko. Myślę, że tutaj mocno patrzyli.
Mhm. Tutaj faktycznie widać taką lekką inspirację.
I jak ci to podchodzi? Bo ja bardzo jestem zainteresowany, bo mimo wszystko serial mnie bardzo zaciekawił. Tak, nie dokończyłem, ale zaciekawił. Klimat był cudowny. Książkę też mam na celu, by przeczytać.
Znaczy, powiem tak, nie moje klimaty, ale sam gameplay, znaczy gameplay, sam trailer wygląda porządnie. To też nie jest to typ rozgrywki, który by mnie jakoś bardzo wciągnął, ale same audiowizualia wypadają bardzo porządnie, więc jeżeli ktoś faktycznie lubi takie strategie zarządzania osobami, siedzenie i wydawanie komend, może być ten.
Tak.
Może się zapowiadać całkiem dobrze.
Warto zaznaczyć, że właśnie na Steamie zaznaczone, że to jest survival, strategia, ale głównie to będzie strategia, tak? Po prostu zarządzanie właśnie zasobami statku, żeby nie umrzeć na tej Arktyce od, nie wiem, fok albo pingwinów. Zależy, gdzie są pingwiny.
Dzikie pingwiny.
Tak.
Z włóczniami.
Tak, teraz dodam krótko, że pokazano także na tym live'ie grę Dark Fracture, jeśli tak to się czyta. Grę powinni zaobserwować na pewno osoby zainteresowane horrorami. Widać, że to jest horror mocno budżetowy, ale na pewno będzie grał klimatem I jest także mocno lovecraftowy i gigerowski, więc to mocno na plus. Ale nie trafił do perełek. Muszę po prostu szybko tak wspomnieć. Sekunda, bo mi wysiada gardło.
No dobra, to tam sobie spokojnie napij się wodę, a ja sobie już będę powoli ogarniał następny.
Tak. Następny tytuł. Mało mogę o nim opowiedzieć, ponieważ ma po prostu fajny zwiastun i klimat, i tyle. Jak zawsze u mnie klimat najważniejszy. Fajny design, klimat, albo fajne konceparty, to wystarczy, jestem kupiony. Nieważne jaka to jest gra. Interesowałem się swego czasu też grą tych samych twórców, albowiem Flintlock The Siege of Dawn tworzą ci sami twórcy, którzy tworzyli Soulstrike'a Ashen. Dodam, że bardzo prostego indyczego Soulstrike'a. Jestem zaskoczony, jaki zrobiło to studio progres, bo to jest po prostu ogrom. Poprzednia gra była mocno prosta, geometryczna. Otwarty świat, ale geometryczne mocno kształta. Tutaj na zwiastunie naprawdę robi to robotę. Ale co najważniejsze, tworzą grę, która będzie RPG-iem z otwartym światem, a co najważniejsze dla mnie, światem, który miesza fantasy z steampunkiem. I to jest główny powód.
Chciałem powiedzieć, że tego steampunka tak za dużo nie widać w tym trailerze, a potem na samym końcu wyskoczył jakiś zombie bogo gry ze steampunkową maską, więc nie mam pojęcia, co to miało być.
Tak, raczej steampunk to tam jest po prostu broń parna do fantazy. Ale mam nadzieję, że tego będzie więcej, tak? Na pewno jest fajna muzyka w te?
Taka leciutka.
Ja ogólnie ma przede wszystkim bawić z gameplayem, walka ma być bogata w ogrom możliwości wyboru i rozwoju. A do tego magia, broń biała i palna mają nawzajem tworzyć kombosy. Co ciekawe, gra ma już teraz wstępne wymagania sprzętowe na Steamie udostępnione, więc nie wykluczone, że jest już mocno dopracowana. Tytuł ten ukaże się na starą, jak i na nową generację konsol oraz na PC w tym roku. Jak ci się podoba? Czy po prostu nie twój klimat?
Oj, to bardzo. To akurat, w sensie tego steampunka było mało, strasznie mało. A zombiaki już mi się znudziły absolutnie pod każdym kątem, więc...
Nie zombiaki, tylko kościotupy, proszę cię.
Dobrze, żywe szkielety, to były szkielety, nie zombiaki. Jakby
o właśnie, ja na przykład nie przepadam za apokalipsą zombie, ale fantazy, kościotupy, jasne, spoko, uwielbiam skalipsie.
No nie, dobra, faktycznie, to nie były takie typowe zombiaki, tylko to byli bardziej faktycznie tacy nieumarli, takie typowe, nieumarli z fantazy, a nie zombiaki z postapokalipsy, to w tą stronę, to tutaj jak najbardziej, ale jakoś tak, no mówię, nie moje klimaty, nie te.
Tak. Na koniec chciałbym właśnie podać te tytuły, które nie wpadły do perełek, a po prostu ich trochę czytałem, bo mi wpadły w oko. Na początku Deliver Us the Moon, tyle w kosmosie, jeśli kogoś interesuje klimat, niech sprawdzi. Zapowiedziano także i pokazano zwiastun Hard West 2, izometryczny westernowy RPG od polskiego studia Ice Cold Games. Pojawił się także Stray Gods, muzyczne RPG od reżysera Dragon Age'a. Gra ma bardzo krótki teaser, przypomina mocno stylem Hadesa i nie dałem to, bo po prostu jest zbyt krótki teaser, który totalnie nic nie mówi i nic o grze nie wiadomo, oprócz że tworzy to muzyczne RPG reżyser Dragon Age'a i to wszystko, tak? Ale po stylu podejrzewam, że może to być mały hit. Oprócz tego polecam sprawdzić Core Keepera, czyli RPG z elementami roguelika i survivalu. Jest to śliczna, koopowa, pikselowa produkcja, która stała się ostatnio małym hitem na Steamie. zdobyła znikąd totalnie 100 tysięcy sprzedanych kopii. Gra jest we wczesnym dostępie od 8 marca, a gra w nią jednocześnie codziennie niemal 30 tysięcy ludzi. Nawet tam przebiła do prawie 35 raz. Więc ładnie.
Okej, jedyne co mogę powiedzieć, to szczerze mogłeś to Deliver as the Moon wrzucić do perełek, bo to wygląda fajnie. To wygląda fajnie. W sensie, jedyne co mi się na szybko udało znaleźć, to to, że jest to thriller w kosmosie, ale...
No to samo powiedziałem, tak?
Ale trailer wygląda naprawdę ładny.
Ja nawet nie wiem do końca na chodzi,
bo... Na pewno na pecety, bo znalazłem na Steamie.
Bo wiedziałem, że ten... Stadia chyba to finansowane ze Stadią i... Zastanawiałem się, czy to w ogóle żyje. Chwila, ja widzę gameplay. 2018?
19. Panie, coś ty tu wrzucił. Ej, ja dopiero też spojrzałem. 2019, data wydania. Bardzo dobry, bardzo pozytywne opinie.
Okej, okay, dobra. Czyli możliwe, że po prostu ja znalazłem zwiastun na Stadię i myślałem, że to jest nowy, to świetny release zrobiłem. Dlatego po prostu stwierdziłem, dobra. Jakoś okay. Bardzo, bardzo mnie nie zainteresował, to nie grzebałem dalej.
No to ale widzisz, to widzisz, udało nam się...
Możesz kupić.
Możesz kupić.
Już masz perełkę, już gotową.
No co, to ja ogrywam Brick Constructor z 2017 roku, ty Oli Oli World, które też wyszło kawałek czasu temu. Tak, dobrze?
Ale co?
Nie, bo ja tego Bridge Constructora z 2017, ty też mówiłeś, że coś ostatnio coś starego ogrywasz, to nie było właśnie to Oli Oli?
No, Oli Oli. Znaczy to nie jest stare, to wyszło w marcu.
No, okej, okay, dobra.
Nie, w lutym, na początku.
Ale coś jeszcze mówiłeś, takiego starszego ogrywasz teraz?
Hitman.
A, no, to no proszę bardzo, mamy Hitmana, mamy Bridge Constructora i jeszcze teraz polecamy wam Deliver as the Moon z 2019 roku.
Tak. Nie, dobra, to troszeczkę zdziwienie u mnie. Ale możemy chyba przejść do segmentu szybkich strzałów.
Dokładnie tak.
I tak, ja powiem pierwsze 5, a ty kolejne 6. I myślę, że będzie pięknie. Zaczynamy. Pierwszy strzał. Twórcy Dune Space Wars przedstawili już trzecią frakcję ze swojej gry, najwyraźniej coraz bliżej premiery wczesnego dostępu. Planowo wiadomo, że we wczesnym dostępie ukażą się bowiem 4 frakcje. Więc mam nadzieję, że to będzie już niedługo. Jestem bardzo zainteresowany i no zobaczymy. News długi, szybki. Podano premierę Gotham Knights. Będzie to 25 października tego roku. News trzeci strzał. Sniper Elite 5 dostanie swoją premierę, ogłoszono w końcu. Będzie to 26 maja. Ogłoszono także, że w grze ukazały się w tym roku 4 sezony. Udostępnione poprzez te sezony będą kolejne misje, bronie i skórki do broni. Czwarty strzał. W tym roku nie będzie EA Play Live. Elektronicy nie mają specjalnie w tym roku większych premier. Prawdopodobnie będzie Need for Speed, FIFA i nie wiadomo. Może Jedi Fallen Order 2? Nie wiadomo. Piąty, ostatni ode mnie strzał. Quantic Dream dementuje plotki o opóźnieniach Star Wars Eclipse, ponieważ jak powiedzieli w wywiadzie, nie ma zapowiedzianej premiery dokładnej daty, więc nie ma opcji opóźnienia gry. oraz zapewniają, że rekrutacja trwa dalej i ludzie do nich przychodzą pracować, że nie mają wcale problemów z zdobyciem ludzi.
O Quantic Dream to ostatnio chyba rozmawialiśmy, że strasznie ciężko tak. Im no. Idzie. No nic, no dobra, to co, przechodzimy do następnej części.
Tak.
News prosty. Bandai Namco ogłosiło, że Elden Ring sprzedało się w ponad 12 milionach egzemplarzy. Z tego 44% z nich to wydania pecetowe. Elden Ring był także według tych badań największą premierą nowej marki w Europie. Przebił tym rekord The Division z 2016 roku. Następnie Konami odnowiło znak towarowy Silent Hilla, odnawiając przy tym płonne nadzieje fanów. Ale najprawdopodobniej to niestety nic nie znaczy. Jest to po prostu typowe, papierkowe przedłużenie sobie licencji. Ale no, fani dalej myślą w sumie kto wie. Następnie Square Enix obiecał naprawienie Babylon Falls, o którym wspominaliśmy 2 tygodnie temu. Zobaczymy. Ubisoft zmienia po cichu nazwę X-Defined. Po fali krytyki na grę, gra od teraz nie posiada dopisku z podtytułem nazwiska Toma Clancy'ego. Zmieniło się także logo. No tak, to był ten sławny Tom Clancy XD.
Tak.
Dokładnie tak. Oraz Ubisoft oficjalnie ogłosił, że 2 tygodnie temu doszło do cyberataku. Nie zostały jednak skradzione żadne informacje użytkowników. Oczywiście nigdy podczas żadnego cyberataku nie są wykradzione żadne informacje użytkowników, ale w razie czego polecamy zmienić hasło.
Segment trzeci, newsy grube. I zaczynamy pozytywnie, czyli jak to studia tracą ważnych ludzi na wysokich stanowiskach. Tak? Zaczniemy tak, jak skończyliśmy strzały od Ubisoftu. Ubisoft utracił szefa Massive Entertainment, Davida Porferta. Porfert odchodzi ze studia po 17 latach z własnej decyzji. Jak stwierdził w wywiadzie, nie widzi siebie w roli menadżera studia takiego jak Massive. Cokolwiek to znaczy. Tak? David nie odejdzie jednak nagle ze studia. Ma to się wydarzyć, gdy przygotowuje już stanowisko i swojego następcę na to stanowisko. Jego studio pracuje aktualnie nad grą w świecie Avatara oraz niepokazanej jeszcze gry Star Wars od Ubisoftu. Więc no zobaczymy. On nawet pracował przy niektórych elementach chyba Far Cry 3, potem przy Division. No ładnie. Ale to nie jedyne studio, które ma problemy. Podobne problemy, jak się okazało, ma także studio The Initiative, pracujące przy podobno legendarnym Perfect Dark. Ja prawie w ogóle nie kojarzyłem serii, ale nieważne.
No ja tylko kojarzę nazwę, że gdzieś tam się... Wiem, że istnieje. O, może w ten sposób.
O, to dobrze. Zawsze coś. Kompetentni prowadzący podcastu. Tak. Studio utraciło reżysera Dana Neuburkera, a rok temu Drew Murraya, który był ważną personą w studiu. Sprawą zainteresowało się Video Games Chronicles w ciągu ostatniego roku ze studia odeszło 34 osoby. I to są tylko przypadki, które miały wpisane to w LinkedInie. Co gorsza, jest to połowa głównego zespołu. Stanowisko zmieniała 2 scenarzystów, dyrektor techniczny projektu, główny animator, inżynier rozgrywki i wiele innych ważnych osób. W studiu zostało 50 osób, a skład zaczął się wykruszać w momencie połączenia studia z Crystal Dynamics. Zaskoczenie? Przypadek? Nie sądzę. Według dziennikarza Jeza Cordena, jeśli tak się czyta jego imię i nazwisko, wybacz proszę dziennikarzu, jeśli czyta się to inaczej.
Spokojnie, myślę, że gdyby ktoś miałby się na nas obrażać za złe czytanie nazwisk, to...
Już by było obrazi... to dawno.
Już byśmy obrazili połowę branży.
Tak, problemem głównym studiu jest brak artystycznej zgody. Do tego doszło do konfliktu wewnętrznego i podzielenia zdań na temat, czy łączyć się z Crystal Dynamics, czy nie. Dziennikarz zapewnia jednak, że przyspieszono ostatnio pracę oraz doprowadzono wizję od strony artystycznej na konkretny, zdecydowany tor. Gra ma powoli iść do przodu. Zobaczymy.
Powoli, ale do przodu. Zobaczymy. Już? Żyjesz?
Nie.
Nie, no nic, o trudno.
Ty będziesz musiał czytać newsa o Blizzardzie.
O nie, nie robię tego.
Nie.
Dobra, ale zanim o Blizzardzie, to przejdźmy na chwilę do EA. A mianowicie Electronic Arts usuwa klucze ze sklepu. Wycofało się już z niektórych sklepów cyfrowych. Od teraz nie kupimy produktów tego wydawcy w sklepach takich jak Humble, GMG czy Fanatical. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji, jaka jest przyczyna tej decyzji, jednakże wiemy to, że trwają otwarte bety nowej platformy EA.
Cały czas dostaje powiadomienie, żeby to pobrać.
A EA nie miało... Co oni mieli? Origina.
Origina, no. Ale teraz zmieniają, żeby była nazwa EA Play i trochę odświeżony, bo mimo wszystko Origin już trochę bali starociem trochę.
Ej, to jest to EA Play!
Ty, ja to mam. Nie, EA Play to jest ten, subskrypcja, a nie wiem, może EA Play to się nazywa.
Wiesz co, ja chyba się... Ej, to czy wychodzi na to, że ja się niechcący dopisałem do otwartej bety?
Możliwe.
Ponieważ pamiętasz wielkiego newsa w Steam, w Game Passie będą gry od EA?
No, są.
No i są, ale na PC-tach to się długo czekało. I to się tak długo czekało i tutaj były komplikacje, ponieważ ja musiałem pobrać właśnie jakiś inny launcher od EA. No. I on się faktycznie nazywał Origin. To było właśnie Electronic Arts coś tam. Dlatego faktycznie, kurde. Wiesz co, już mnie przestraszyło, że oni w ogóle nad jakąś trzecią platformą już pracują.
Okej, okay, nie. To co jest to?
Czyli dobra, czyli oni po prostu rozwijają tego. Co w sumie nie wygląda to jakoś... Po prostu skopiowali Origina, dodali czarne tło. To jest tyle. To jest jedna różnica, jaką zauważyłem.
To trochę nowocześniejszy jest, bo mam ci odpalić tutaj ten, dać screena Origina. Jest ten. Jest jakaś zmiana, bo patrzyłem trochę. Ale no... No nie wiem, właśnie też te usuwanie... Jak rozumiem na przykład walkę z szarą strefą, to mimo wszystko klucze, nie wiem, z Humble Bundle i takich rzeczy, mimo wszystko nie wiem, czy warto na przykład...
Humble chociażby nie jest G2A, więc jakby tutaj trochę szkoda, że się od nich odcięli.
Zwłaszcza, że na przykład Humble Bundle na przykład teraz ma fajną paczkę za 30 euro, czy tam 35 euro, możesz kupić multum gier i wspomóc Ukrainę. I tam są naprawdę spoko produkcje, jak na przykład Metro Exodus. Tak. Postaram się dać w opisie linka. Mogę ci wrzucić tego linka do tego, żebyś sobie zobaczył, jakie produkcje. Tam są nawet komiksy, widziałem The Boysów. Tam są podręczniki do...
To jak chcemy to umieścić w opisie, to nie na Discorda, tylko weź ten link tam na dół, w notatkach przeklej, żebyśmy pamiętali.
O Jezu. Gdzie ci dać?
Do opisu.
Ja dam po prostu pod EA. Okej.
Co my tu mamy? O! Satisfactory!
Tak.
123 produkty. Dobra, a jest jakiś sposób sensowniej to wyświetlić?
O Jezu, 5 już milionów zebrali? No to rano patrzyłem, 3 miliony były euro. Teraz już 5. Lecą osta.
Co my tutaj mamy z takich gier, które kojarzę? Quantic Break, Fable, no This War of Mine, czyli ta gra wciąż żyje, istnieje i wow. Chcesz ode mnie odkupić klucze Kerbale? Bo mają też Kerbale, które ja mam, więc to też mam. Supraland, też słyszałem dobre opinie. Amnezja. Kurde, fajne rzeczy. O, będzie chciał odkupić, jeżeli się zdecyduje na tą paczkę, będzie chciał odkupić Superhota?
Ja Superhota mam, ale Kerbal mógłbym się zainteresować, tak? Ja sobie myślę, że możemy to po odcinku. Bo przy tym sam nie wiem, czy nie będę wspierał, ale fajne są rzeczy, że na dole są nawet jakieś produkty modeli do drukowania 3D.
Kurde. Ty, Dawek, ty chodź kupujemy paczkę na spółę, podzielimy się kluczami i ewentualnie to, czego nie będziemy chcieli, to możemy rozdać na odcinku.
Tak, to ma sens. Zobaczymy, okej? Ale możemy pomyśleć, tak? Jest nawet, uwaga, wyjątkowy film Borysa Niespielaka tam. Wszystko z nami w porządku. No ja mam. Widzisz. Kupiłem kiedyś za 3 zł na promocji, ale...
To widzisz, faktycznie będzie można pomyśleć o tym paczką. Tutaj.
No, paczka jest cudna. Była też inna paczka, tylko chyba się już skończyła, że było 1000 ileś indyków. Która kosztowała, nie wiem, chyba pod 50 zł?
Nie, to jest akurat... To aż szkoda, że gdzieś to przegapiłem, bo tutaj to akurat faktycznie to jest coś, co warto polinkować i żeby sobie przejrzeć, bo naprawdę ładne rzeczy.
Mówiłeś te handlu bandu?
No.
No to od wczoraj jest. Od wczoraj zebrali 5 milionów euro. Więc... Wow. No, wracając do EA, mimo wszystko, nie wiem, boję się, że skończy się na tym, że będą... Chcę po prostu mieć wszystko u siebie, tak zamknięte jeszcze bardziej, żeby mieć tą kasę.
A Ubisoft, jak nawet... próbowały już kiedyś tego patentu? Usuwając się ze Steama i tak dalej, po czym i tak wracając pod kuloną ogonem?
Ale nawet nie wiesz, jak mnie wczoraj wkurzyło, bo grałem sobie z dwoma znajomymi, z dwójką znajomych, Battlefielda 1. I posłuchaj, oni kupili Battlefielda, ja kiedyś gdzieś tam za darmo złapałem, chyba w Amazonie, co nie?
Mhm.
I uwaga, ciekawostka. Oni mieli więc wykupione, mieli tam season, premium, cokolwiek, coś tam, bo kupili. Oni grali od razu. Gani, ile ja w kolejce musiałem czekać, pomimo, że byłem pierwszy w kolejce. Ale jest jeszcze kolejka premium.
Naprawdę?
Tak.
O kurde, no dawaj, ile?
Z pół godziny, 40 minut?
Tak, co?
Oni ograli sobie mecz i dopiero jak skończył się mecz, ludzie wyszli, to ja mogłem wejść.
Wow, no to faktycznie nieciekawa sprawa.
No, pozdrawiamy jej.
Mhm. Bardzo, bardzo serdecznie.
Naprawdę, ale może lecimy dalej.
Mhm.
Blizzard. I uwaga, nie będę tutaj krytykował jakoś bardzo. Nie ma tutaj afer.
Co się dzieje?
A nawet Blizzard przez ostatnie 2 tygodnie nie próżnował i przygotował dla nas sporo newsów, ale górowych.
Okej, dawaj.
Po pierwsze... zapowiedział wiele rzeczy, które szerzej przedstawi w najbliższych miesiącach. 12 kwietnia ukaże się dodatek do Hearthstone'a. 19 kwietnia zostanie zapowiedziany 9 dodatek do WoWa. A do tego w maju przedstawi po raz pierwszy mobilną grę w świecie WoWa.
Mam przypomnieć, jak był ten, jak dobrze był pominany mobilniak od Blizzarda.
Diablo? Ja wiem, a do tego to nadal nie wyszło. Jest w becie od roku przynajmniej chyba.
Znaczy ja się śmieję, tutaj wiadomo, że WoW jest cały czas rozwijany na PC i być może faktycznie fani chcieliby coś jakąś odskocznię mobilną, tylko po prostu sam fakt. Tak, Blizzard i mobilki jakoś tak.
To nie jest powiedziane, że to będzie WoW. Nie wiadomo, co to w ogóle będzie. To może być. To jest po prostu coś w tym świecie, tak? Więc to może być jakaś. Karcianka już jest, tak? Ale jakaś fajna strategia, klikacz po prostu na kiblu. Nie wiem. Ale rzecz dla mnie najważniejsza, jaką podał, ogłosili beta testy Overwatcha drugiego.
Nareszcie.
I uwaga, już trwa zamknięta beta. A 26 kwietnia będzie pierwsza zamknięta beta dla osób, które się zapiszą. Potem ci podrzucę linka.
Poproszę, ty star... Nie wierzę. Wszczypnij mnie, naprawdę?
Tak, naprawdę. Na razie Overwatch 2 będzie miał jednak rozdzielone PvP i PvE. W becie sprawdzimy PvP, a PvE dopiero zobaczymy na premierę. Główne zmiany w Overwatchu 2 to drużyny 5 na 5, wcześniej było 6 na 6. Nowa bohaterka, 4 nowe mapy, poprawki w bohaterach. Wprowadzili także drobne zmiany w Overwatchu 1. Uwaga, usunęli dwie mapy z typu szybkiej gry.
Słuchnęła.
Ale ogólnie z powodu krytyki części graczy, że owe mapy nie pasują do szybkich trybów, są za duże. I... Ale co zrobili zamiast tylko dodawać skin, więc jest poprawa w Blizzardzie, to na pewno. Inna sprawa, że jak patrzę się na gameplay z Overwatcha drugiego, to nie widzę różnicy graficznej, więc to jest po prostu zmiana w nic, tak? Ale dopóki mogę za darmo w becie grać, to spoko.
To jest po prostu... No w sumie jest ten, jest bardzo podobnie tak jak ludzie myśleli, czy w sobie ten Overek 2 to jest po prostu nieco większy, ale update do jedynki. Tak. Za paywallem.
Tak, tylko że na przykład były takie informacje, że gracze jedynki będą mogli grać w tryby, znaczy może nie w tryby, ale te zmiany, które pojawią się w dwójce, pojawią się także w jedynce częściowo, ale nie będzie wszystkich trybów, nie będzie tego PvE, bo teraz będzie też bardzo ważną częścią PvE. Będą pojawiać się nowe rzeczy, misje fabularne i tak.
I takie. No właśnie, bo to chyba miała być największa zmiana w dwójce i właśnie dlatego dwójka miała powstać, ponieważ miała być w końcu, miało być trochę więcej fabuły, miało być takiej więcej właśnie takich fabularnych przejść, fabularnych map, więc to będzie w dwójce, a normalne rozgrywki sieciowe będą wstecznie kompatybilne z jedynką.
Tylko na przykład chyba ma być tak, że wiesz, postacie nowe już się nie pojawią w jedynce i na przykład można zrobić upgrade do dwójki taniej, może zrobią coś takiego.
Może będzie w Game Passie.
Niewykluczone, szczerze.
No w sumie.
Why not?
Ja bym się nie obraził.
Tylko, że zależy kiedy wyjdzie. Bo jeśli wyjdzie za ten rok z kawałkiem, to może nawet na premierę. Tak czy siak ja na przykład w Overwatcha dalej cykam ze znajomym sobie. Dobrze się bawi.
No mnie ta otwarta beta zachęciła, bo...
Znaczy nie otwarta, zamknięta.
No dobra, zamknięta.
Musisz dostać ten...
Zobaczymy, może się uda, ponieważ wiesz, kiedy ja ostatnio grałem w Overwatcha?
Jak była beta.
Tak, jak była otwarta beta. Oj, te piękne czasy. Te piękne czasy, kiedy można było wybrać tą samą postać całej drużyny. Po prostu wszyscy...
A nie, nie można.
Nieważne. W zależności od ten, w zależności od trybu, po prostu część bastionów się ustawiało na jednym. To super.
Masakra.
To piękna sprawa to była.
Dobra. To powiedz mi, co tam w Rosji się dzieje.
Aha, okej. Okay. Czyli teraz przechodzimy do tego śmiesznego newsa.
Śmiesznego? No nie wiem.
Rosja rozważa legalizację piractwa, moi drodzy. W Rosji rośnie problem związany z oprogramowaniem, a także z grami. Wszystko oczywiście spowodowane przez narzucone na ten kraj sankcje. Jak podaje wiele źródeł, rząd rosyjski rozważa, a nawet może już częściowo wprowadza ustawę legalizację piractwa oraz braków praw autorskich. Oficjalny zapis ustawy wynosi odpowiedzialność za korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania będącego własnością posiadaczy praw autorskich z kraju, które poparły sankcje. Warto na przykład jednak zaznaczyć, że według niektórych statystyk podobno 60% graczy z Rosji to piraci. Więc pytanie, czy to cokolwiek dużo zmieni w game devie? No i kolejne pytanie. Jeżeli Rosja odetnie się przez sieć całkowicie od świata, to czy game dev na świecie też jakoś coś straci, coś zyska, czy to jakkolwiek będą?
No pytanie.
No właśnie. Mamy jakieś ten? Mamy jakieś naprawdę duże, popularne studia w Rosji?
Na przykład SHBU Bandu, nie wiem, czy robi Metro Exodus.
Może być Metro. Może być Metro, ale ja też nie dałbym sobie ręki uciąć.
Też nie wiem, ale ostatnio... A nie, to jest ukraińskie. A tu miałem...
No właśnie.
Ale nie, wytłumaczę się, bo wczoraj właśnie dyskutowałem ze znajomym, ja powiedziałem, ukraińskie to jest studio, co nie? A on nie rosyjskie. To ja sobie powiedziałem, okej, dobra, może się pomyliłem. Nie sprawdziłem.
Ale nie byłem na 100% pewien, ale też mi się, tak coś mi z tyłu głowy świtało, że to chyba nie jest studio rosyjskie, ale z tych krajów, które też się posługują cyrylicą. Więc no, daleko od prawdy nie byłem.
Tak, dobra, więc no. Wrzucę w neta.
Tak, sprawdzasz, czy mamy jakiekolwiek wartościowe studia?
Tak, raczej na pewno trzeba pamiętać, że od jakiegoś czasu już Rosja mówi, że będzie finansować patriotyczne gry.
Mhm. Powiem tak, na pewno było w Rosji kilka małych deweloperów, którzy produkowali ciekawe perełki. Nie wymienię teraz dokładnych tytułów, ale gdzieś coś mi świta, że faktycznie stamtąd też kilka fajnych perełek, ale niczego takiego dużego, jakichś takich naprawdę wartościowych, nie jestem w stanie sobie...
Wszystko.
A poza tym też żadna duża żaden duży wydawca, też z tego co kojarzę, nie ma studia umieszczonego bezpośrednio w Rosji.
Właśnie mam kurde problem, żeby wyszukać, bo wyskakują mi tylko informacje odnośnie wojny.
Teraz to już tak naprawdę za wiele tego nie znajdziesz, teraz to już Google się przestawił.
A kurde, ci powiem, że ostatnimi czasy nawet miałem gdzie chwilę. Dobra, mam. Tam jest Wargaming w Petersburgu jest.
Ale teraz... to jest studio. Znaczy to jest jedno ze studiów, tak?
Tak.
A sam Wargaming nie jest rosyjski.
Wiem. Rarian Studios ma też swój oddział tam. Nie widziałem.
Nie słyszałem.
O czym?
O Rarian Studios.
Divinity.
Okej, dlatego nie słyszałem.
Jak można ten. One Sea Company tam jest. Akella. Gaijin Entertainment, ale oni chyba nie chcą ten z Rosji. Tylko to jest oddział. Oni od War Thundera są.
I, tak.
I Nibal. Oni mają, to jest studio ponad 200 osób. Tworzyli na przykład Heroes 5. To mi wyskakuje.
Czekaj. Gunji Entertainment. Oni też nie byli z Ukrainy?
Nie wiem, ja ci pokazuję, jakie tam studia, a przynajmniej oddziały znajduje na stronie po prostu game devów z całego świata, bo chciałem obserwować GameSmith Dev Map.
Okej. Założenie. To się przejechałem. Gunji Entertainment zostało założone w Rosji, wręcz w Moskwie. Ale aktualnie siedzibę mają w Budapeszcie, a aktualne państwo, w którym przesiedlają, to Węgry, więc jakby...
Dobra. No to...
Znaczy, ja ostatnio gdzieś mi mignęło, że też Gunji Entertainment i War Thunder też gdzieś tam wrzucili jakąś paczkę, że tam chłop tam u nas coś tam, to też pomożemy Ukrainie, więc... A więc raczej rosyjscy nie są, skoro...
Chyba, że wiesz, robią paczkę, a potem kasa leci wiadomo gdzie. Ale nie no.
Nie. No to... Znaczy, powiem ci tak. Wracając już powiedzmy do tematu i do zadanych pytań. Wygląda na to, że sam game dev za dużo nie straci na samym odcięciu Rosji, przynajmniej jeżeli chodzi o producentów. Bardziej faktycznie mogą zostać utopione pewnie pieniądze, ponieważ mimo iż 60% graczy rosyjskich to piraci, to znaczy, że 40% graczy rosyjskich to są jednak ludzie, którzy kupują gry.
Albo nie mają dostępu do internetu, bo tak daleko... Nie, bo to graczy. Nieważne.
Graczy.
Ludzi, nie ludzi. Bo... Nieważne.
Gracze, nie ludzie.
Tak,
tak, tak. Statystyka, bardzo podstępne narzędzie, można się w tym pogubić. Nie no, 40% graczy kupuje oficjalnie, a Rosja, no może nie teraz, może teraz przy aktualnym kursie rubla, to hehe, ale swego czasu Rosja faktycznie była dosyć dużym i bogatym krajem, więc tak. Nawet to 40% to były dosyć duże przychody dla całej branży.
Znaczy mi się wydaje, że nie wiem nawet, czy nie było okolic 15%, jeśli chodzi o użytkowników rosyjskich na Steamie.
Mm-hmm.
Bo okolice, pamiętam, 30% to są Chiny. Wydaje mi się, że 10-15% to była Rosja. Tylko, że też trzeba pamiętać, że ceny gier w Rosji są niskie. Więc też.
Jest duża szansa, że to nie są gracze z Rosji, tylko to są gracze z całego świata, którzy poprzez VPN-y sobie zakładali konta rosyjskie, żeby kupować gry w rublach.
Znaczy, bardziej popatrzyłem na to, że porównując, nie wiem, jakikolwiek kraj zachodni na przykład Europy i Rosję, weźmiemy tyle samo ludzi, no to Europa dużo więcej płaci za gry.
No tak. No a plus jeszcze faktycznie, no jeżeli chodzi o te same statystyki, ile graczy pochodzi z Rosji, to faktycznie, no to no wejdź sobie na G2, znajdź sobie dowolną gierkę, to najtańsze klucze to zazwyczaj mają właśnie tą fajkę, że będą aktywowane tylko na rynku rosyjskim, więc nawet żyjąc w Polsce, musisz przez VPN-a założyć sobie konto rosyjskie, czyli dodajesz do statystyki kolejnego gracza z Rosji i wtedy możesz sobie aktywować ten swój kluczyk za grosze.
No.
Tak więc co? Naszym ostatecznym wnioskiem jest to, że Rosja wcale nie była aż taka droga i wcale odcięcie się od nich nie będzie kosztowało kiereczkowo za dużo pieniążków?
Na pewno trochę zaboli, ale nie aż tak. Przeżyjemy.
Moralne zwycięstwo zwycięży.
Tak. To najważniejsze. A jak już mówimy o wojnie, to mam świetny temat. News może niewielki, ale interesuje, obserwuję trochę tą grę, ponieważ jestem pod wrażeniem, jak się rozwijają. Mówię tutaj o World War III. To jest polska gra, która w 2018 roku wyszła we wczesnym dostępie. Choć miała pozytywne opinie, z czasem serwery przycichły i TheFarm 51 musiało zamrozić owy projekt. Studio jednak dalej nad grą dłubało. Teraz ta gra pojawiła się w becie, tylko ta beta jest płatna, bo ona jest zamknięta, więc nie można. Ostatnio jednak wkrótce ukaże się jako free to play, a był też jakiś chyba weekend darmowy, też jakiś czas temu. Zabawne jest, że to wszystko teraz umożliwiło naprawdę ładny rozwój o tej grze. Dlatego o niej opowiadam. Zabawniejsze jest jednak jeszcze to, że gdy gra wychodziła, mówiło się, że to jest pogromca BF-a. BF-a 5. Bo w okolicach właśnie jak wychodził BF 5, wychodziła. Tam chyba trochę później. Ja. Teraz wyszła beta. Zamknięta. Powrót gry. Parę miesięcy po Battlefieldzie 2042. Jeszcze gorszym BF-ie. Dalej nie mogą się doczekać poprawnej tej tablicy wyników.
Mhm.
I uwaga, World War III pokonało w liczbie graczy już BF-a 2042. Gra mająca 4 lata, mająca płatną betę oraz parę tych darmowych pobiła tego mocarnego BF-a oraz trafiła na top 8 w bestsellerach Steama. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać w chwili przejścia na całkowicie otwartą betę.
Okej.
To się stanie w ciągu... Nie wiem, czy to nie było jakieś informacje, że to będzie w kwietniu, maju, ale no w ciągu paru najbliższych miesięcy.
Ciekawe, ciekawe. Znaczy, powiem ci tak, no ja jakoś tak strasznie mnie to minęło. W sensie jakoś tak strasznie mimo uszu puściłem to World War III.
Ale może dlatego, że to znowu jakby jesteśmy w niemoich klimatach, bo ja jakoś tak nie widzę żadnych BF-ów, żadnych takich tych, po prostu nie jestem zbyt dużym fanem. Jedyne, w co tak naprawdę maniakalnie grałem, to było któreś Call of Duty, pierwsze albo drugie. No ale wiesz, ale to były czasy pierwszego Call of Duty, czyli to były czasy, gdzie też to był pierwszy komputer i pojawił się z jedną grą. Sam nawet nie jestem pewien, czy była jakkolwiek legalnie kupiona, czy po prostu gdzieś tam skopiowana od znajomego, po prostu ojciec przyniósł komputer, na komputerze były dwie gry, było Call of Duty i Warpsy, więc jak moja siostra nie chciała dać sobie spuszczać łomotów w Warpsach, no to zostało mi Call of Duty.
No cóż, no a także jak życzę powodzenia w utworze. I może sprawdzę, jak nie będzie za dużo ważyć z moim netem.
No, zobaczymy, może, no wiesz, no trochę na pewno. No widać, że BF jako marka no, nie idzie w najlepszą stronę.
Fajnie.
Może faktycznie jakiś tam ten. Ktoś w końcu wyskoczył i ktoś no, podebrał im trochę graczy. I w sumie słusznie.
A co tam u Xboxa?
Xbox przebija PlayStation 5 w 10 krajach w Europie. W lutym Xbox po raz pierwszy przegonił Sony w sprzedaży konsol. Udało się to na rynku 10 państw europejskich. Mówimy tutaj o Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Włoszech, Portugalii, Rosji. To pewnie już niedługo. Hiszpania, Szwecja oraz Szwajcaria.
Nie no, w marcu już przestali pojawiać się nowe zasoby i PlayStation, i Switcha, i Xboxów. Zostaje im, nie wiem.
To może się okazać, że w Rosji na tyle, na ile będą trwać sankcje, to Xbox tam oficjalnie wygrał.
Może.
Tak wiesz? Tak.
Może.
Niestety w statystykach nie pojawiły się Niemcy ani Wielka Brytania, gdzie te dwa kraje to są największe rynki w Europie. Nie zmienia to jednak faktu, że Switch dalej się sprzedaje najlepiej ze wszystkich.
Wiadomo, kto jest królem, tak?
No, tak. Wiesz, to tak trochę jakby porównywać sprzedaż smartfonów do PC-ów.
Switch wygrywa. Tak, taka moja odpowiedź, no proszę.
Dobrze, no, sprzedał się co prawda 14% mniej niż we wcześniejszym roku, ale wciąż o 52% więcej Switchy poszło niż lat temu. Dwa lata temu.
Tu.
Nie umiem mówić.
Dobrze, to jak opowiedziałeś, to ja ci powiem, jaka gra będzie na Switchu świetnie działać.
Nie, na pewno.
Na pewno. Opowiem ci, bo nie wiem, czy oglądałeś PlayStation Show State of Play.
Nie.
No to ja oglądałem. I w ogóle jestem bardzo ciekawy, jak bardzo Sony zepsuło, nie wiem, marketing, bo ostatnie State of Play było 2 tygodnie temu. I potem nagle powiedzieli, no to była niedziela albo poniedziałek i oni nagle mówią, no to w czwartek State of Play robimy. Pokażemy wam wyczekiwaną od lat grę. I jeszcze damy o godzinie innej niż wszystkie inne State of Play, jakie kiedykolwiek robiliśmy. Bo zawsze były o 23. Nie, zrobili o 22. I cyk, połowa Twittera nie wiedziała w ogóle, że ta prezentacja miała być. Ale co? Hogwarts Legacy. 17 ogólnie marca odbyło się właśnie owo State of Play, które w pełni poświęcone było Hogwarts Legacy i grze ze świata Harry'ego Pottera. Gra miała pokazany gameplay, 14 minut, a 6 minut deweloperzy gadali, bla 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 bla. Tak? Cała gra będzie RPG-iem akcji z otwartym światem i ogromem oferowanych aktywności. Osobiście powiem, że byłem zdumiony, naprawdę, byłem w szoku ilościami mechanik, oglądając to na żywo. To jest po prostu przepchane różnymi mechanikami i aktywnościami. Oprócz tego twórcy zapewniają, że gra będzie single player i bez mikrotransakcji. Cały gameplay możecie obejrzeć na YouTubie, ale opowiadając pokrótce, mamy ładną...
Ojoj, 20 minut. Okej, okay, to nie jest takie coś szybkiego, co mogę sobie...
No nie teraz. Ładną grę z ładnymi widokami. Postacie są lekko stylizowane w stylu, który niezbyt mi osobiście podchodzi, ale za to efekty cząsteczkowe i świetne podczas walki czarami robią naprawdę robotę. Podczas gameplayu najbardziej obawiałbym się, jak wyjdzie walka, bo wygląda dość dziwnie i czy świat będzie wystarczająco różnorodny. Na gameplayu na taki się zapowiada, tak go pokazali, ale no PlayStation potrafi przygotować tak prezentację, żeby wszystko było fajne, więc no zobaczymy. Co jeszcze? Bardzo zaciekawiły mnie mechaniki zielarstwa, alchemii. Dużo tego pokazanego nie było, ale mogliśmy siadzić na przykład różne drzewka, które rosły w określony, uwaga, rzeczywisty czas.
O nie, to jest straszne, to...
A mi się to kurde spodobało. Tutaj właśnie też ludzie obawiali się mikrotransakcji w pewnym momencie, że to będą po prostu mobilki, wiesz, przyspieszające.
No właśnie, tutaj bo drzewko rosnące w czasie rzeczywistym. Ja mi się ostatnio nudziło na wykładzie i sobie pobrałem jedną z tysiąca gier na smartfona, gdzie wiesz, teraz mam swoje kopalnie i sobie kupiłem kopalnię, zbieram rudę, odkładam telefon na 2 godziny.
Panie, kup cookie clicker na kompa. Na Steam jest. I co? Zostały zdementowane plotki o mikrotransakcjach. Mi to trochę przypomina, jak była alchemia w Kingdom Come Deliverance. Tam była półka, stawiałeś skrzynkę, przekręcałeś stronę, dobra, tu masz przepis i masz powiedziane, teraz do garnka wlej sól, tak, wsypujesz. Teraz pieprz, dobrze, pieprz. I kombinowałeś, i ty naprawdę byłeś, musiałeś się skupić, żeby dobrze zrobić. Jeszcze ustawiałeś, dobra, jak się przysypie w krepszyrze piasek, to musisz pomieszać. Potem coś. Kingdom Come Deliverance to nie było długie, ale musiałbyś się nauczyć robić te zioła, bo inaczej ci się psuły składniki. I to było fajne. I myślę, że tutaj też może być, tylko jeszcze bardziej hardkorowo, że na przykład potężne czary musisz naprawdę długo nad tym pracować i naprawdę będziesz dbał o tą miksturę. I nigdy jej nie użyjesz. Tak? Ale no, dla mnie... Mnie to bardzo zainteresowało, o tak. Fabularnie, dobra, totalnie nie wiem, o co chodzi. Nie interesuję się Potterem. Nie lubię książek. Nie lubię filmów. Tak. Jedynie co mogę powiedzieć, że będziemy tworzyć własnego bohatera. Prawdopodobnie będziemy mogli wybrać określony dom. Na pewno na gameplayu było pokazane, że można trafić do różnego domu. Czy wybieramy? Nie wiadomo. Do tego okaże się, że nasz główny bohater jest jakimś wybrancem wyjątkowy i ma jakąś tam zapomnianą magię, oczywiście. Jego głównym celem w grze będzie powstrzymanie buntu goblinów, które współpracują z złym, niedobrym czarnoksiężnikiem.
Wow.
Czarnoksiężnik oczywiście nie może być czarodziejem, tylko jest czarnoksiężnikiem.
Pierwszy Harry Potter, w którym nie walczy się z Voldemortem, o co chodzi?
Będziemy
nie,
tak,
bo żeby... faktycznie, nie, bo faktycznie, bo Hogwarts Legacy fabularnie miało się po prostu dziać pizdu w przeszłości, jeszcze no. Zanim Potter, zanim Voldemort, jeszcze za czasów, kiedy Dumbledore był młody, więc to już w ogóle było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu.
Nie mówi mi to nic, ale dobrze. Rozumiem, powiedz mi. I co? Będziemy także brali oczywiście udział w lekcjach magii, zielarstwa i wiele, wiele innych. Zapowiada się dobrze, gra wychodzi w okolicach Bożego Narodzenia tego roku. Gra trafi na PC, konsole PlayStation i Xboxa na obie generacje, a także na Nintendo Switch. I podobno według informacji ma być to natywny port, a nie...
Okej.
Okay. Okej. Okay. Ja jestem ciekaw, jak to ma ten.
No zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiem tak, teraz tak sobie przeglądam tę prezentację, bardzo mi się podoba to, że ten... Bardzo mi się to podoba, że... deweloperzy opowiadający o aktualnym czymś mają przy swoich imionach i nazwiskach wybrany dom, do którego należą.
Ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, ale oglądając to z dziewczyną, tak, zauważyła to i spoko w sumie smaczek.
Wiesz, to jest ten... Widać, że nad tą grą pracowali najwięksi fani Harry'ego Pottera, którzy od dzieciństwa mają wybrany swój ulubiony dom.
Nie wiem, raczej mają pod 30, więc...
Raczej ten, albo raczej to działało na tej zasadzie, że... Dobra, to teraz, żeby zrobić z was takich prawdziwych znawców, żeby na pewno... To tak, podklejemy wam losowe grafiki domów.
Tak. Dobra, ten kaszel mnie męczy strasznie. A. Dowij mnie. Powiedz mi, co tam dalej jest.
Co tam dalej jest? Nie, aha, czyli mówisz, nie podoba ci się Potter i nie będzie dalej rozmawiać o Potterze.
Znaczy, okej, mów. Jeśli coś masz do dodania, ja powiedziałem wszystko, znaczy,
myślałem,
co mogłem.
Okej. Wiesz co, tak przeglądając tą prezentację, jedyne, co mi się rzuciło w oczy, to to, że walka mi się strasznie wizualnie nie podoba. Znaczy, już mówię, o co mi chodzi. Ponieważ, tak jak powiedziałeś, że cała gra jest utrzymana w takiej w grafice takiej mocno stylizowanej i ty powiedziałeś, że sobie tobie ta stylizacja się tak średnio podoba. Znaczy, mi się nawet podoba, w sensie, no, ten cały świat jest spójny.
Znaczy, właśnie... bardziej postacie nie pasują w tej stylizacji, jest po prostu ich wygląd. Same widoczki są.
Mi to nie przeszkadza, więc jakby ten, na pewno jest to spójny, na pewno ten cały świat jest spójny stylistycznie. Oprócz tych przepięknych walk, które opisywałeś na samym początku. I tych efektów cząsteczkowych. W sensie, tu jest ten moment, gdzie mam taki dysonans, że te walki mają tak dopieszczone efekty cząsteczkowe i te zaklęcia po prostu tak mocno sypią iskrami, że jakby wyciągnąć te same efekty czarów i wsadzić to do filmu, to by było świetne CGI. Ale w momencie, kiedy grafika jest stylizowana, tobie się może średnio podobać, dla mnie jest ładna, na pewno jest wszystko spójne stylistycznie, to te same czary są wręcz zbyt realistycznie zaprojektowane i tam jest wręcz za dużo tych. W porównaniu do tego, jak całość jest uproszczona, to czary mają za dużą ilość detali graficznych.
Dlatego ja na przykład powiedziałem, mi się właśnie ta walka podoba wizualnie, ale reszta ta stylistycznie, coś mi tam nie podchodzi. Nie wiem co. Ja lubię stylistyczne rzeczy. No, Oli Oli World, no proszę, animacja wszystkich. Tak? Ale coś mi po prostu nie pasuje i właśnie ja właśnie na odwrót, inne rzeczy mi tutaj pasują, ale to jest właśnie, u mnie też jest ten dysonans. Ta jedna rzecz,
ale właśnie,
mi się podoba.
Ale zgadzamy się z tym, że te czary
inne
graficznie
są.
Są inne, one się wyróżniają, wręcz powiedziałbym, że nie pasują graficznie. No tak to zobaczymy. Znaczy no wygląda to ten, wygląda to fajnie z tego co tak przejrzałem na szybko. Dawno nie widziałem żadnych materiałów, bo w sumie ten Hogwarts Legacy to się ciągnie i ciągnie i ciągnie i...
Znaczy żadnych nie było, to jest pierwszy gameplay w ogóle.
No. Wygląda to spoko. Ja jako człowiek, który w dzieciństwie Pottera strasznie lubił, być może wydaje, że zobaczymy jak to się rozwinie. Wygląda to zachęcająco. Wygląda to w końcu jak jakaś naprawdę duża produkcja, która nie jest ten, która nie jest po prostu ekranizacją kolejnej części Harry'ego Pottera.
Zobaczymy. Ja się pewnie nie skuszę, będę obserwował, bo naprawdę zapowiada się ciekawie. A co jeszcze zapowiada się?
A ciekawie zapowiada się God of War od Amazonu. Według plotek dostarczonych przez Deadline, Amazon nie zatrzymuje się z serialami związanymi z grami. Nie zatrzymują się tylko na Falloutie, Disco Elysium czy Life is Strange. Prowadzone są nawet rozmowy o serialu Mass Effect. A to nadal nie wszystko. Według źródeł trwają negocjacje odnośnie serialu God of War. Nad serialem pracować by mieli twórcy The Expanse i Ludzie Dzieci, czyli mowa tutaj o Marku Preugusie oraz Fołku Ozbim. Pomagać też by miał im Rafe Judzki. A za cały projekt odpowiadać by miało Amazon wraz z PlayStation Production i Sony Pictures. Tak więc zobaczymy.
Kogo byś zobaczył za Kratosa?
Holanda? Nie. Tom Holland to by bardziej ten pasował do Atreusa.
Chyba tak.
O matko. O nie, wyobraź sobie Downey Jr. jako Kratos. Mówiący, ale tylko po to, żeby powiedział do Holanda, chłopcze. Nie, naprawdę nie mam pojęcia, nie przychodzi mi żaden ten.
Nie. Znaczy, szczerze, troszeczkę może Tom Hardy, ale nie wiem, czy on pasuje w tej postaci. Ja to pierwsze to myślę,
nie wiem. Nie wiem, tak naprawdę nie mam pojęcia. Jestem w ogóle ciekaw, jak wyjdzie God of War w wersji serialowej, bo tak trochę...
Jeśli wyjdzie, tak?
No, bo na razie trwają tylko i wyłącznie negocjacje, to nawet nie są plany, to są na razie takie...
Na pewno na przykład w produkcji jest Fallout i podobno Disco Elysium i Life is Strange.
Wiesz co, akurat te trzy marki to pasowałyby jak najbardziej do tego, jako serial.
A moim zdaniem w ogóle nie. Raczej Disco Elysium to ma być chyba film i w ogóle mi nie pasuje.
Disco Elysium na pewno nie będzie miało takiej głębi. Jako serial na pewno nie będzie miał tej głębi. Life is Strange to, no błagam cię. To jest serial, więc jakby... To będzie w końcu serial Life is Strange, przy którym nie będziesz musiał się męczyć ciskaniem klawiszy, nie? Więc jakby w końcu osiągnęło najlepszą formę.
Tak, raczej nie. Fallout to jest idealny świat, żeby wsadzić tam jakąkolwiek historię.
Wszystko. W sensie,
to jest bardzo dobry pomysł.
Na Falloutie można robić fanfiki, gry, seriale, miniseriale, komiksy. No to jest po prostu... Wiesz, tak jak w Gwiezdnych Wojnach. Powstało tyle różnych komiksów, bo wystarczyło umieścić komiks po prostu na jeszcze jakiejś innej planecie, na której jeszcze nas nie było, to tak samo w Falloutie po prostu zrobić serial dotyczący jakiegoś randomowego chłopka z Voltem, w którym jeszcze nas nie było, więc jakby to jest akurat dość nieograniczony świat, jeżeli chodzi o taką wolną interpretację.
Właśnie, ale Disco Elysium, te wszystkie dialogi, które prowadzisz ze swoimi umiejętnościami oraz elementami ciała. Tego nie zrobisz po prostu w filmie.
Mm-hmm.
Nie ma tej głębi po prostu. Przemyśleń głównego bohatera zrobisz, ale nie zrobisz tyle. I w ogóle no, okay. Najlepsze z dziewczyną gadaliśmy, kto mógłby grać. I wiesz, kto idealnie by moim zdaniem pasował do głównego bohatera?
No.
Jakubik. Bez kitu idealnie by pasował, no.
Okej. Okay. No i w sumie.
Serio, tylko poko brody by zapuścił i naprawdę. Mamy idealnego. Jak się nazywa? Główna postać Discordia. Zapominam czołce.
The Detective.
The Detective, tak.
No nic, no zobaczymy, no to tak jak ten. Ja w Disco Elysium nie grałem, ty mówisz, że masz wątpliwości. Co do Fallouta i Life is Strange, to nie mamy żadnej miłości, żeby się nadawało na serial. Mass Effect również. No a z tym God of War'em to zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, czy w ogóle negocjacje dojdą do skutku i dopiero wtedy będziemy mogli jakkolwiek bardziej dyskutować.
Dobra. No to ostatni news. I uwaga, w strategicznym indyku. A, i tylko powiem news zabawny, a zarazem nie. Tragedia totalna.
Okay.
W strategicznym indyku osadzonym w starożytnym Rzymie o tytule Domina pojawiły się antymaszeczkowy przekaz. Gra polegająca o gladiatorach. A dokładniej w liście zmian aktualizacji pojawił się tekst o, cytując, zdjąć te jebane maszeczki, następnym razem jak będziesz w spożywczaku, spróbuj kobiecie pokazać swoją twarz, bądźcie pewni siebie, nie bójcie się kłamstw, może znajdziecie dziewczynę. Kobiety lubią pewnych siebie, nie lubią kolesi zakrywających twarz, czego się boicie, dorośnijcie.
Wow. Wow. Okej, tego się nie spodziewałem.
Grę, co nie dziwne, zalała fala po prostu negatywnych recenzji. Do fali krytyki doszło także to, że chyba w tej samej aktualizacji dodano transakcje w grze. Mikrotransakcje 5 lat po premierze gry.
Wow!
Przynajmniej nie sprawdzałem tego, od razu powiem. Gdzieś po prostu o tym przeczytałem. Tak?
O matko, czy to jest ale... to jest to takie fajne, śmieszne, pikselkowe, co to kiedyś mi się rzuciło w oczy?
O gladiatorach.
Aha, tak, to. Czekaj.
Tak. Z bardzo pozytywnych recenzji nagle gra ma w większości negatywne. Więc pozdrawiam.
Wiesz co, albo się wyratowało, albo... Nie wiem, na Steamie dalej mam w większości pozytywne. Zaraz zobaczę... Jakiś bardzo...
Większości, więc się poprawili. Przy tym...
Dobra, wiesz co, albo...
Dobra, ale popatrz. Te recenzje mają gwiazdkę i jest dopisek. Historia recenzji tego produktu posiada przynajmniej jeden okres występowania recenzji nie na temat. Zgodnie z twoimi preferencjami recenzje pochodzą z tych okresów, nie są uwzględniane w jego ocenie. Więc usunęli ten review bombing. Bo wcześniej, jak patrzyłem, było 100 ileś recenzji.
Wykryto
a też jest 32.
Tak. Wykręto okres występowania recenzji nie na temat. Tak, to widzę. Ja. Dobra. Dalej, gdzie jest ten? O tej grze, gdzie? O, jest ostatnia aktualizacja. 9 ma... Wow. Szczerze, chciałem powiedzieć, że może to ten, może to jakiś niezadowolony, sfrustrowany jeden pracownik akurat się ten dobrał i udało mu się szczepić taką notatkę, ale to nie zostało usunięte, nie zdecydowane. To od 10 dni wisi w niezmienionej formie, więc to jakby jest oficjalne stanowisko.
Tak, oficjalne stanowisko, dodatkowo od jakiegoś, podobno od jakiegoś czasu pojawiają się takie teksty podobne. Też właśnie o niedorozwiniętych mężczyznach i takich rzeczach.
Dobra, czyli ktoś ktoś tam ma naprawdę ciekawy okres.
Tak. Ciekawie to on ma ten w głowie.
No cóż, no...
Więc tego newsa na koniec miałem.
A tak, tak, takie bardzo ten, taki, taka ciekawostka bardziej.
Tak.
No mnie to rozbawiło, aczkolwiek faktycznie, no... Mimo wszystko przykro się słucha tego typu stanowisk.
To co? Zbijamy się.
A, myślę, że to już ten... Myślę, że już powoli godzina 40. Godzina 40 się już zbliża, więc myślę, że spokojnie możemy zakończyć dzisiejszą tyradę.
No trochę będziesz miał wycinanie moich kasznięć. Więc się i co?
Odciążysz mnie chyba z tym trochę, co nie?
Zobacz.
Dobra, zaraz pogadamy.
Na razie przypomnę o naszych socjalkach. Mamy YouTube'a, Twittera i e-maila. Jeszcze jeden quest@gmail.com. Mnie także na Twitterze znajdziesz się jako trochę o grach, a ciebie Cloud jako Lonely Cloud. I to tyle chyba, co mamy do powiedzenia w tym 36. odcinku podcastu Jeszcze jeden quest. I co? Dobijamy do brzegu.
Dobijamy do brzegu.
Ahoj.